Witam serdecznie, za mikrofonem mówi dzisiaj Jan Mokrzycki, a to jest kolejny podcast z serii Rozegrane na luzie. Mam przyjemność przeprowadzić dzisiaj krótką rozmowę z panem Dariuszem Żakiem, kiedyś rewelacyjnym lekkoatletą, biegaczem długodystansowym oraz zawodnikiem, który startował w biegach górskich, a podczas takiej rywalizacji zajmował czołowe miejsca na podium. Aktualnie pan Dariusz Żak jest dyrektorem szkoły podstawowej imienia kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej oraz w wolnych chwilach trenerem lekkiej atletyki. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ciekawostką tego podcastu jest też fakt, że sam osobiście kiedyś trenowałem pod czujnym okiem trenera Żaka i myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że współpracowało się bardzo dobrze. I tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy przejść do mojego pierwszego pytania. Jak rozpoczęła się w ogóle ta cała przygoda? Od bycia biegaczem do zostania trenerem lekkiej atletyki.
Jak została? A więc tak, zaczęło się to w szkole podstawowej w Majdanie Królewskim, gdzie pod czujnym okiem WF-istów, pana Konefała, jeździłem na zawody. A to, aczkolwiek to nie było tak, że od razu pojechałem na te zawody, bo oczywiście byli lepsi w szkole, no ale tak się jeździło. I w pewnym momencie na zawodach takich przełajowych, to jeszcze były rejonowe, jeszcze było wtedy 49 województw, więc te rejony były rozgrywane akurat w Nowej Dębie. No i w Nowej Dębie wypatrzył mnie trener MKS Stal Nowa Dęba, Julian Ziemba. No i jak już mnie wypatrzył, no to oczywiście zaczęło się trenowanie, może nie od razu, nie wiem, 5 dni w tygodniu, ale były takie już jazdy na treningi do trenera Ziemby, 3 razy w tygodniu do Nowej Dęby. No i od tego wszystko się tak naprawdę zaczęło, a to był rok 98, więc troszkę czasu już minęło.
Właśnie miałem dopytać, żeby nasi słuchacze też sobie zdali sprawę z tego, ile lat to było temu, ale dobrze, że trener to podkreślił. A czy taki początek zostania trenerem jest ciężki, czy raczej przyjemny? Jak pan to zapamiętał?
Jeśli chodzi o zostanie trenerem, tak? No powiem tak, to może nie jest jakieś tak, że od razu każdy ma być trenerem, nie wiem, były zawodnik. Może powiem tak, że nie każdy były zawodnik musi zostać trenerem. W moim przypadku potoczyło się tak, że wracając na swoje stare śmieci pobytu w Krakowie, gdzie spędziłem 11 lat, tam studiując, zdobywając wiedzę trenerską, bo skończyłem trenera drugiej klasy, no i wróciłem z powrotem tutaj w te nasze okolice i tak się złożyło, że po rozmowie z trenerem też Ziębą, no też zaproponował mi, czy bym czasami nie został pomocniczym trenerem w klubie. To było w 2015 roku, no i ja się tak zgodziłem. Jeśli chodzi o tą pomoc, powiem szczerze, nie jest łatwo. Tutaj, jeśli chodzi o ten nasz region. Nasz region, to od razu mogę powiedzieć, raczej piłką żyje i zachęcić kogokolwiek do trenowania lekkiej atletyki, to jest naprawdę ciężko. Większość tak naprawdę z zawodników w mojej wcześniejszej, że tak powiem, karierze trenerskiej, to były praktycznie dziewczyny. I jak tu już Jasiek wspomniał, chłopaki też się trafiali, ale to naprawdę były jednostki. Myślę, że sam Jasiek może to potwierdzić, trenując też w tym klubie, że to naprawdę no, tych chłopaków była garstka, no bo oczywiście wszyscy muszą zostać lewandowskimi w piłce nożnej i powiem tak, że nie jest, powiem szczerze, łatwo. Nie będę mówił i zachęcał, że a super, świetnie jest. No nie jest świetnie, bo naprawdę praca trenera jest ciężka i wiąże się to tak naprawdę z wyrzeczeniami, no rodzinnymi, powiem szczerze, bo jeżeli chce się zaangażować bardzo w trenowanie młodzieży, no to tak naprawdę tego czasu trzeba poświęcić. No bez tego czasu tak naprawdę, gdzie poświęcisz dla tej młodzieży, no nie będzie zawodnika. Także tak to wygląda, że nie jest to łatwa praca.
A właśnie tutaj też chciałem o to dopytać później, ale dobrze, że trener sam do tego nawiązał. Czym to może być spowodowane, że na przykład 3-4 lata temu, jak jeszcze ja pamiętam, to tych zawodników lekkiej atletyki było no, dosyć duża grupa, a teraz właśnie tak wszyscy od tego odchodzą, jakby jej unikają. Czym to może być spowodowane? Typowo tym, że właśnie ktoś chce zostać Lewandowskim, czy są jakieś inne powody?
Rozumiem, że pytasz o chłopaków, czy ogólnie?
Ogólnie.
Ogólnie, tak? No nie wiem, czym to jest spowodowane, bo patrząc na to, jak w klubie jestem od 2015 roku jako trener, to są takie fale, że na przykład dzieci przychodzą i nie wiem, 3-4 lata jest fajnie, super i mamy młodzież, rozwija się i za chwilę przychodzi taki czas, że nie wiem, przez 3 lata, przez 4 lata no przychodzą pojedyncze, że tak powiem jednostki. Ja myślę, że spowodowane jest to tym, że lekka atletyka to trudna dyscyplina, przede wszystkim indywidualna. Ja jak to powtarzałem zawsze zawodnikom, jeżeli sam sobie nie wypracujesz, to nikt za ciebie nie wiem, nie pobiegnie na zawodach, nie wiem, nie rzuci dyskiem, nie rzuci oszczepem, nie wiem, nie pchnie kulą. Sam jesteś odpowiedzialny za to, co na tych zawodach możesz osiągnąć. Jeśli chodzi natomiast o chłopaków, to niestety, no myślę, że nie tylko tutaj w naszym regionie i w tym naszym klubie jest problem z naborem chłopaków, bo wiemy, jak to wygląda, myślę, w całej Polsce. Jest stworzonych dużo szkółek piłkarskich. Oczywiście nie neguję tego, że te szkółki są, tylko uważam, że nie w tak młodym wieku też pchać się do dyscypliny, do piłki nożnej, tylko zrobić najpierw jakąś ogólnorozwojówkę. A uważam, że w lekkiej atletyce można zrobić naprawdę bardzo dużo i nikt potem nie mówi, żeby w lekkiej zostać. Możesz iść, nie wiem, grać w koszykówkę, w piłkę nożną i tak dalej, ale jak patrzę tutaj na nasz region, nie ujmując nic nikomu oczywiście, bo ja nie jestem alfą i omegą, żeby to wybrzmiało, ale czasami obserwując treningi różne piłkarskie, no to tam jest wszystko nastawione na piłkę nożną. Jest oczywiście jakaś tam rozgrzewka, jest jakaś tam sprawność robiona, ale nie jest to, uważam, tak, że to potem może być z tego jakaś większa korzyść. No i oczywiście widzę, że tak szkółki te piłkarskie w coraz młodszym wieku są tworzone dla coraz młodszych zawodników, a nie uważam, żeby coraz młodsi, może inaczej, nie uważam, żeby dla tych najmłodszych te szkółki były aż tak potrzebne. Oczywiście w lekkiej też nie ma jakiegoś limitu, nie wiem, wieku zawodnika, ale można się bawić w lekką, oczywiście, bo zanim zostaniesz zawodnikiem, no to tak naprawdę to jest zabawa. Zawodnik, jeżeli przetrwa wiek dziecka starszego, młodzika, juniora młodszego, juniora, młodzieżowca i potem, jeżeli będzie tak naprawdę wyniki osiągał, to wtedy jest zawodnik. Bo w wieku tam juniora, młodzika, juniora młodszego, juniora, to też po części jest troszkę zabawa, aczkolwiek też niestety u nas, patrząc na to wszystko w Polsce, jest tak, że jest nastawienie na wynik. Im młodszym wieku, nie wiem, bije się rekordy Polski, tym jest super. Tylko patrząc na to potem, gdzie są ci zawodnicy z tymi rekordami Polski w wieku seniorskim? Już nie mówię młodzieżowym. No nie mogą dotrwać nawet do seniora. Także no, nie wiem, czym to jest spowodowane, ale myślę, że jeszcze tak jak zadałeś to pytanie, rozwój dziecka i genetyka dziecka się zmieniła. Nie wiem, inne geny dzieci miały, nie wiem, 20 lat temu, a inne mają teraz. I teraz jest kwestia taka, że no trzeba się do tego, my jako trenerzy musimy się dostosować, bo niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Nie ma niestety takich osób, jak ja to już wspomniałem, nie wiem, 20 lat temu, jak byli zawodnicy, że jaki by im trening nie zapodał, to zrobią wszystko, bo zrobili. Teraz też może zrobią ten trening, jakby jakiś tam dał dziecku jakiś trening, to pewnie zrobi ten trening. Tylko pytanie, jak długo to dziecko potem zostanie w tym sporcie.
A uważa trener, że skoro te geny trochę się zmieniły, to tym samym zmienił się poziom właśnie regeneracji takiego treningu przez zawodnika, ta wytrzymałość właśnie jego podczas treningu, to też się właśnie zmieniło?
No ja myślę, że na pewno, bo no jak tu wspomniałeś, ja biegałem biegi długie, biegi górskie i szczerze powiedziawszy, jak skończyłem w sumie u nas w klubie trenowanie biegów długich, no to potem tak naprawdę ty byłeś do tych biegów dłuższych i nie ma nikogo. To jest jedna rzecz, może i to jest genetyka, a może i to jest, tak jak wspomniałem, niechęć na przykład do tych biegów długich, no ogólnie do wytrzymałości dla dziecka. Patrząc nawet na dzieci, ja jako dyrektor tu w szkole, jako nauczyciel, dzieci się szybko regenerują, ogólnie rzecz biorąc. Na przerwach naprawdę jest wariactwo. Ale żeby zachęcić, no nie powiem, że zmusić, bo jeżeli zmusisz dziecko do czegokolwiek, to nie będzie efektu żadnego. Ale patrząc na to, po prostu się nie chce już dzieciom, nie wiem, męczyć na treningach, bo nie mówię przy zabawie, jak, ale jeśli ktoś podejmie jakąś tam drogę, że nie wiem, chce biegać to i to i to i to, wiadomo, trener jest, więc trener też patrzy, na co to dziecko stać, ale jest na pewno obniżka tej całej wytrzymałości, tak jak wspomniałeś. Myślę, że z tym się wiąże cała ta regeneracja. No i niestety raczej nie cofniemy czasu. No tak społeczeństwo jest teraz, nie powiem, że wychowywane, ale tak jest stworzone. No mamy za dużo techniki i ta technika niestety gubi nas we wszystkim, bo nawet patrząc na trening, no fajnie, że jest ta technika, tak? No ale technika za ciebie nie pobiegnie, nie wiem, nie rzuci oszczepem. Możesz tam podpatrzeć jakieś pewne kwestie, ale jak ktoś ma predyspozycję i nie wiem, daną technikę, no nawet w tym rzucie oszczepem, to jeżeli poprawisz tą technikę czasami, to możesz zaszkodzić. Czasami jest lepiej nie przeszkadzać, jak ktoś już tam coś ma, jakieś swoje nawyki, niż na przykład coś poprawiać. Czasami jak coś poprawimy, to nawet zepsujemy. I to miałem kilka takich przypadków zawodników, że chciałem coś tam poprawić nad techniką. Dobrze, no fajnie, wszystko wyglądało na treningu, przychodziło co do czego do zawodów i dalej ta osoba i tak biegała po swojemu. Więc to no, żadnego efektu takiego nie przynosiło.
A jak trochę pomówiliśmy właśnie o zawodnikach długodystansowych, to czy istnieją jakieś takie charakterystyczne cechy, które według trenera powinien posiadać taki dobry zawodnik długodystansowy, że na niego spojrzymy i powiemy, no tak, to jest czysty talent do biegów długich?
Nie wiem, czy no powiem tak, no ja na swoim przykładzie, zaczynając zabawę z bieganiem w 5 klasie podstawówki, już coś tam miałem w sobie, bo mogłem biegać naprawdę, nie wiem, czy grając w piłkę też nawet, ale nie, że zawodowo, ale bawiąc się na WF-ach, mogłem biegać w tobie z powrotem. Więc już też gdzieś można to zobaczyć, wypatrzeć. Oczywiście, do tego, żeby to wypatrzeć, no to jest też pomoc tak naprawdę nauczycieli wychowania fizycznego. Jeżeli WF jest normalnie przeprowadzony na lekcjach, można dużo zauważyć u dziecka i nawet zobaczyć te predyspozycje wytrzymałościowe, tak? Bo jeżeli, nie wiem, robisz nawet test Coopera, tak? I to dziecko w wieku, szelam, 5, 6 lat, w te 12 minut, no przebiegnie te 2,5, 2,700, no to już coś jest. Tak, tej oczywiście perspektywie dzisiejszej, bo dawniej no to troszkę by to pewnie inaczej wyglądało, nie? Ale pyta się o cechy wytrzymałościowca. Powiem szczerze, musi mieć na pewno mocną psychikę i jeżeli zawodnik przyjdzie na trening, jeżeli trener mu powie, dobra, dzisiaj biegamy, no szelam, przykładowy tam trening, nawet 3 razy 1000 dla takiego młodego, nie? Jeżeli on powie, dobra, super, no to biegamy i widać, że on to zrobi i dalej jeszcze by chciał to robić, to znaczy, że już coś jest ku temu, żeby tym wytrzymałościowcem być. Oczywiście można z wytrzymałościowca zrobić przedłużonego sprintera, tak? To też nie przeszkadza, ale mówię, tu uważam, że raz, że psychika, dwa, samozaparcie, bo trening wytrzymałościowy, też wiesz o tym, potrzebuje długiego czasu, tak? Długiego czasu też do tego, żeby coś osiągnąć. To nie jest tak, że pstrykniemy palcem, ktoś przyjdzie 2-3 razy na trening, ja już jestem super świetny, tak? Nie, ale samozaparcie. Jeżeli mówimy o treningu wytrzymałościowym, to no niestety, nie oszukujmy się, ale treningi 2 razy w tygodniu, czy nawet 3, no może we wczesnym tam wieku, typu młodzika, już nie mówię o dziecku starszym, bo tutaj to jest zabawa. Młodzik też jest zabawa, ale już coś tam można więcej gdzieś tam robić. To powiem szczerze, no jeżeli ktoś nie chce przychodzić na treningi, to też z takiej osoby nic nie będzie, mimo że nawet ja jako trener widzę, że mógłby coś osiągnąć, tak? Także no, to jest lekka atletyka, to jest indywidualizm, samozaparcie, psychika. No i oczywiście te geny, o których rozmawiamy, a rzadko się zdarza tak, że, znaczy no pewnie się zdarza, że rodzi się ktoś od razu i jest już, będzie on wytrzymałościowy, ale to raczej w tych krajach afrykańskich chyba się zdarza niż u nas.
A która konkurencja lekkoatletyczna jest według trenera najtrudniejsza, zarówno pod względem samego procesu treningowego, jak i właśnie startowania na zawodach?
Która konkurencja? Tak wspomniałeś, ja biegałem biegi górskie. I tak sobie myślę o tych biegach górskich, powiem szczerze, że za moich czasów, to był rok tam od 2000, ja w 2002 zaczynałem, to jeszcze te biegi górskie tak naprawdę raczkowały. Teraz wiemy, jak to wszystko wygląda, jest tych zawodów górskich, ultra, triale i tak dalej, się pozmieniało troszkę i powiem szczerze, że pewnie na to bym stawiał, bo ktoś kiedyś powiedział, jak startowałem na zawodach, a co to są biegi górskie? No, co to są biegi górskie? Oczywiście, no co to są biegi górskie i kto na nich startuje, nie? Tylko patrząc na zawodników na tych biegach górskich i potem nawet przekładając to na tych samych zawodników startujących gdzieś tam na ulicy, no to wcale nie odbiegają od takich normalnych zawodników, którzy startują tylko i wyłącznie, nie wiem, czy stadion, czy ulicę. Biegi górskie wiążą się też, jak ja to mówię, z bardzo dużą, no wytrzymałością to jest raz, ale z wytrzymałością psychiczną, bo jeżeli biegniesz na szczyt jakiś tam, typu biegi górskie alpejskie i startujesz, nie wiem, z 600 metrów nad poziomem morza, masz wybiec na 1900, no to jak sobie pomyślisz od razu, że no nie, no to już jest przesada, no to już, no psychika ci, już ci siadła w tym momencie psychika, tak? Te biegi górskie, no ja mówię o tych dawniejszych, nie startowałem teraz w tych trialowych, co tam i tak dalej, przypuszczam, że one jeszcze większej psychiki wymagają, wytrzymałości i treningu specjalistycznego może, bo ja biegi górskie biegałem z treningu typowo, no ulicznego, no stadionowego, gdzie wszyscy się dziwili w sumie, jakim cudem ja tam gdzieś tam jakieś tam te wyniki osiągałem i że tak biegałem, powiem szczerze, ale myślę, że jeśli chodzi o tą konkurencję taką najtrudniejszą, uważam, że no biegi górskie i maraton. To mogę powiedzieć też, bo sam ten maraton przebiegłem co prawda raz, drugi raz nie ukończyłem, ale tu właśnie też raz, że troszkę zabrakło kilometrów w tym maratonie do przygotowania, no i psychika tak samo niestety no siada. Jeżeli jest już gdzieś końcówka, widzisz, że już jest meta niedaleko, a nie możesz, no bo czasami jest tak, że po prostu już nie możesz i tyle, i trzeba zejść z trasy.
A taki bieg w pana karierze lekkoatletycznej, to jaki to jest taki górski bieg, który pan zapamiętał najbardziej?
Górski, jaki zapamiętałem najbardziej? Powiem szczerze, to był rok 2002 na Mistrzostwach Świata Juniorów w Austrii w Innsbrucku. Wtedy tak naprawdę no, zaczęło się od Mistrzostw Polski w Międzygórzu i tam były eliminacje do Mistrzostw Świata. I tam się też spotkałem z takimi chłopakami, którzy rok wcześniej zdobyli brązowy medal na drużynowo na Mistrzostwach Świata. Srebrny nawet. Powiem, nie chcę kłamać, ale to trzeba by ewentualnie zweryfikować, bo to już chwilę temu było. I śmiali się, że przyjechał jakiś Darek Żak i kto to jest w ogóle, co on tutaj chce, nie? No nieważne, no zająłem drugie miejsce, byłem wicemistrzem Polski wtedy, pojechałem na Mistrzostwa Świata, tam zająłem indywidualnie 12 miejsce, a 5 miejsce było drużynowo. I niestety no brakło takich 3 miejsc dalszych zawodników, żeby gdzieś tam medal zdobyć. No akurat to byli ci zawodnicy, może jeden z tych zawodników, który tak się śmiał, kto to jest Darek Żak. No niestety troszkę gorzej mu poszło na tych Mistrzostwach Świata, ale ten bieg pamiętam, jeśli chodzi o górskie. A jeszcze, jeśli mogę powiedzieć o stadionie.
Bardzo proszę.
To pamiętam 2001 rok, gdzie biegłem w pierwszy dzień na 3000 metrów i niestety przegrałem medal brązowy o 50 setnych. Już na samej końcówce na kratach, a przewagi jeszcze 150 metrów do mety, miałem przewagi jakieś 30 metrów. Niestety, bomba i kolega z Ustrzyk, Bartek Kuś, serdecznie go pozdrawiam przy okazji, właśnie wyprzedził mnie na kratach i niestety byłem czwarty. No i co? No czwarty, no trochę żal, życiówka była, no ale na drugi dzień biegałem piątkę. No i jak to Pek też chciał, też byłem czwarty. Także na jednych mistrzostwach dwa razy czwarty byłem i powiem szczerze, dość dobrze pamiętam te biegi, na obydwu tych biegach, na trójkę i na piątkę zrobiłem życiówki, no ale niestety tego medalu ze stadionu nie mam, a rok wcześniej na trójkę też byłem czwarty na Mistrzostwach Polski Juniorów. Także powiem szczerze, no nie mam medalu ze stadionu, ale jakieś tam czołowe miejsca gdzieś na stadionie były, czy to właśnie na stadionie, czy nawet na przełajach, tak? No na przełajach też, najlepsze moje było piąte miejsce. Ale nigdy nie schodziłem praktycznie, jeśli chodzi do wieku juniora, to 12 chyba byłem najgorsze na przełajach.
A teraz jak poruszyliśmy od razu temat przełajowy, to często właśnie w lekkiej atletyce jest tak, że jakiś zawodnik, który na przykład zdobywa złoto na Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych, tak naprawdę pojawia się znikąd i każdy zadaje sobie pytanie, co to jest za czarny koń, że on nagle się pojawił i nikt nie wie, jak on wygrał, bo sprawdzają sobie jego statystyki w biegach stadionowych i okazuje się, że on tam zajmuje jakieś 13, 17 miejsce w tabelach, a nagle na przełajach jest pierwszy. I wie trener może, dlaczego tak się dzieje?
No nie powiem, że wiem, ale może powiem taką jedną rzecz, bo poruszyłeś ten temat statystyk. Statystyka to jest tylko statystyka, tak? W tabelach możesz być 80, jadąc na zawody, a wrócić 20, to już o 60 miejsc się poprawiłeś. Ja patrząc z perspektywy tego, jak trenowałem i teraz jako trener, ja nie patrzę na te statystyki. No oczywiście zerkam, ale to nie jest jakiś tam wyznacznik, bo powiem szczerze, czasami możesz mieć dzień konia, tak? I możesz naprawdę być, nie wiem, w tej statystyce 60, ale masz taki dzień, że no wszystko ci pójdzie, wszystko ci będzie pasować. Kolce ci się też dopasują, czy buty na ulicy, czy kolce na stadionie, tak, na bieżni. I powiem szczerze, no nikt nie ma wtedy z tobą szans. Tak jak mówisz, na przełajach pojawiają się rodzynki, tak. Oczywiście, no nie powiem, że większość z tych przełajowców, gdzie tam zdobywają medale, potem na stadionie gdzieś nie istnieją. Oni istnieją. Czasami jest tak, że pojawiają się nawet po roku, czy po dwóch latach, nie wiem. Przełaj się rządzi swoimi prawami. Ja powiem tak może, w naszych okolicach jest dużo takich wiosek. Rzadko się zdarza, żeby osoba z miasta, nie ujmując nic osobą z miasta, miała większy potencjał w trenowaniu lekkiej niż osoba z wioski. Może to jest taki klucz do tego, co może by było dobre, żeby tych zawodników szukać gdzieś na obrzeżach, tak? Zresztą dużo klubów, myślę, tak szuka i z miast jakby tak może popatrzył. No oczywiście, wiadomo, przeprowadzają się ludzie i tak dalej, nie? Ale takich typowo osób z miasta, jak się zapytasz, bo jakie wyniki robią, no to niewiele będzie takich osób. Nie? Raczej są z obrzeża albo z mniejszych jakich miasteczek niż takich typowych miast. Może to jest taki klucz, że przygotowując się nawet do przełaju, ja lubiłem biegać przełaje. Ja no, niski jestem, dość mocne nogi. No mam do tej pory, myślę, ale miałem i lubiłem naprawdę przepracować zimę. I to jest, myślę, klucz. Jeżeli przepracujesz zimę w treningu, to możesz osiągnąć dużo. Teraz jest inna kwestia. Teraz przełaje niestety przeniosły się na listopad. I nie wiem, czy to jest dobre, powiem szczerze, posunięcie, żeby to były w listopadzie. Oczywiście, pewnie to jest związane z tym, że zazwyczaj przełaje też gdzieś tam europejskie były w tych czasach, czyli gdzieś listopad, grudzień były rozgrywane. Tylko nie wiem, czy to teraz ostatnio, czy to od zawsze, ale nie pamiętam. Ja swoje przełaje pamiętam, że były zawsze w marcu. I to był taki przerywnik jakby treningowy do sezonu. I to uważam, że lepiej, żeby było w marcu, te przełaje, niż, no bo tak naprawdę trzeba trenować cały rok. I potem zaraz jest hala. No i teraz trzeba się zastanowić, jakieś tam priorytety postawić, co, gdzie i kiedy robić. Czy, nie wiem, stadion kończymy, a przełaje to mimochodem. Czy tak naprawdę, nie wiem, i stadion, i hala, i stadion, i przełaje, i hala, czyli hala tak naprawdę nie stadion, i przełaje. No bo to tak to wygląda. No ale ta hala od przełaje, no nie ma dużego czasu i tak to wygląda.
A tak na przestrzeni lat powiedziane zostało, przynajmniej ja tak kilka już razy usłyszałem, że biegi długodystansowe, szczególnie w kategorii męskiej, trochę podupadają. No ale teraz pojawił się taki zawodnik na przykład jak Maciej Megier, który poprawił rekord Polski na stadionie na 10 tysięcy metrów. Pojawił się kolejny zawodnik jak Kamil Herzyk, który też rewelacyjnie biega biegi średnie i długie. I jak ten myśli, te biegi w kategorii męskiej, biegi długodystansowe, czy one zaczynają powoli piąć się do góry, czy to jest tylko taki moment?
Znaczy ja bym chciał, żeby się pieły do góry, bo obserwując nawet Europę i w innych krajach europejskich, no kurczę, dlaczego, nie wiem, we Francji, w Szwecji mamy, nie wiem, po 3, 4 czy 5 zawodników, którzy dychę potrafią przebiec, nie wiem, 27-30 na przykład. U nas, no nie oszukujmy się, no nie ma takich zawodników, tak? Dawniej byli, bo można by było historią gdzieś tam pewnie wstecz, to te tam 27, nie wiem, 40 czy tam może 50 pewnie biegali. Tylko no, to jest właśnie kwestia, no dlaczego tak jest, dlaczego tak się stało. Ja myślę, że po części potencjał wcześniejszych zawodników, bo byli zawodnicy, którzy mieli potencjał do biegania biegów długich, no gdzieś się skończyła. Teraz pytanie, w czym tkwi problem? Ja myślę, że problem tkwi w treningu. Albo o trenerach, albo tego, że za wcześnie chcemy, żeby ten zawodnik właśnie nawet na tą dychę biegał te 27 minut. No, a to jest na przykład dopiero młodzieżowiec albo junior starszy, gdzie skończył dopiero i on już ma biegać. No sorry, ale do seniora troszkę jeszcze długa droga, żeby gdzieś tam zaistnieć. Wiadomo, no jeżeli ktoś ma potencjał i biega tak jak wspomniałeś Meger czy Herzyk, to ja liczę i mam nadzieję na to, że oni będą biegać, tak? Tylko żeby gdzieś tam nie zatracić tego, albo nie pójść w tą stronę, że już teraz, a nie za 5 lat. Można zauważyć, no na imprezach mistrzowskich nigdy nie mamy zawodnika na 10 km, na 10 tysięcy metrów na stadionie. No nie mieliśmy, ja sobie nie przypominam. Ostatnimi czasy, tak? Bo wiadomo, że dawniej, dawniej byli, ale ostatnimi czasy nie. Zauważ, że no, wspomniałeś o 10 kilometrach, no ale gdzie jeszcze półmaraton i maraton, tak? Biegi długie, no... Mamy zawodników, tak, biegających maraton 2.9, 2.10, no tylko patrząc z perspektywy troszkę jak ten świat poszedł do przodu, no to bieganie 2.9, 2.10, no może tam 20 lat temu może było dobre. Teraz, no to już nie, na polskim podwórku super, świetny wynik. Sam bym chciał biegać w takich wynikach. No tylko pytanie, no nie wiem, czy problem jest faktycznie, nie wiem, w tym, że, nie wiem, ta genetyka nie pozwala jednak przeskoczyć pewnych kwestii, no tylko no, się zastanawiam. No wiadomo, no w Europie, czy we Francji, czy w Szwecji, czy nie wiem, w Norwegii i tak dalej, no w innych krajach myślę, że też no po części są niektórzy naturalizowani, więc też może niekoniecznie, że to jest typowo taki zawodnik i on jest typowym na przykład, no... Francuzem czy Szwedem, no bo widzimy jak to jest, no nie oszukujmy się, no, w Norwegii no raczej nie ma takich naturalizowanych, no bo wiemy jak to tam biegają, ale na naszym podwórku no nie wiem dlaczego tak jest, patrząc z perspektywy czasu, gdzie no mówię, mi było dane tam trenować w tych latach jeszcze 2000 i patrząc na zawodników, gdzie byli naprawdę z dobrym potencjałem, no ci zawodnicy też jakby szybko zniknęli. Nie wiem, czym to jest naprawdę spowodowane, czy tym, że faktycznie jest jakiś problem treningowy u trenerów starszych.
Że nastawienie na tu i teraz, medal, a potem zobaczymy.
No właśnie, no tak jak wspomniałem wcześniej, no wczesna specjalizacja, która gdzieś tam się pojawia, no nie jest dobra, naprawdę, no co z tego, że ktoś zrobi rekord Polski, nie wiem, nawet na nie swoim tam dystansie, nie wiem, puścisz młodzika na 3 km i niech on tam zrobi jakiś nieoficjalny rekord Polski, tak? No ale to w młodzikach? No a co potem? Z tego co pamiętam, była taka dziewczyna, co biegała w młodym wieku, już nie pamiętam jak ona tam miała na nazwisko, ale co biła nagle rekordy takie nawet nieoficjalne, że ona i 1500, 2 km i młoda. No jakoś o niej nie słyszę teraz. Nie przypomnę sobie nazwiska tej dziewczyny, ale była taka. I wszyscy byli zachwyceni. No my jesteśmy zachwyceni jako, nie wiem, czy jako środowisko to nasze takie lekkoatletyczne, że o, ktoś rekord Polski bije za młodzika. No super, za juniora młodszego. No też super. No ale potem junior przychodzi. No i ten rekordzista Polski nawet z juniora młodszego, no w jakimkolwiek dystansie, no on już no nie robi rekordów, tak? Czyli gdzieś jest ten hamulec. I tak jak wspomniałeś, tu i teraz. I tyle. Nie liczy się potem perspektywa, żeby gdzieś jako senior zaistnieć. No bo myślę, że do tego się dąży. Żeby bardziej jako senior na imprezy mistrzowskie, na olimpiadę pojechać, tak? No bo wiadomo, młodzika nie wyślesz na olimpiadę. No sorry, no tak jest i tyle. No może w innych konkurencjach, jak gimnastyka, no to pojawiają się, nie wiem, 13 lat i startują. No ale w biegach długich, no myślę, że nikt by i przepisowo i tak dalej nie zaryzykował, żeby młodzika wystawić, nie wiem, na 10 kilometrów. Chyba, że to by był, nie wiem, gość, który, tak jak czasami się zdarza w krajach afrykańskich, mówi się, że ma, nie wiem, 15 lat, a gość ma, nie wiem, 35, nie? A czy tam 30, bo tak się czasami zdarza.
Dokładnie, cierpliwość domeną mistrzów, tak bym to podsumował wszystko. Trzeba być cierpliwym, spokojnie dążyć do celu, aż ten właśnie oficjalny rezultat, na który tak ciężko pracujemy, w końcu się pojawi. A teraz już tak na koniec rozmowy, może ma trener jakąś radę dla takich początkowych sportowców? Czego właśnie unikać, bądź może na co powinni zwrócić uwagę?
Moja rada jest taka, żeby za wcześnie nie zaczynać jakiejś swojej takiej specjalizacji. Jeżeli jesteś młody, chcesz bawić się w lekką, to tak naprawdę praktycznie we wszystkich konkurencjach można spróbować. Nie nastawiać się na jej. Wiadomo, w jednej może być dobry, ale nastawiaj się na różne konkurencje, nie wiem, rozmawiaj z trenerem też jako zawodnik. Tak jeszcze a propos tutaj tego trenowania, ja uważam, że sukces w trenowaniu to jest przede wszystkim współpraca między trenerem a zawodnikiem, bo jeżeli tu tej współpracy nie ma, no to nie będzie żadnych sukcesów, bo zdarzać się będzie tak, że zawodnik sobie, trener sobie. Zawsze uważam, że trzeba iść na kompromis. I jeżeli, nie wiem, jest jakiś trening rozpisany, to jest rozpisany. Trening też trzeba weryfikować. To nie jest tak, że mamy robić to i to, nie wiem, w danym dniu, bo czasami jest tak, że ten dzień jest niestety gorszy, tak? No i co z tego, że, nie wiem, włożysz komuś jakiś tam trening, jak i tak nie będzie efektów. Ale co, tak jak zadałeś to pytanie, jakąś tam radę, to wracając do tego pytania, to naprawdę raz, że być, że tak powiem, konsekwentnym w tym, co się zacznie robić. Nie szukać, nie wiadomo, nie wiem, dziury w całym czasami, jak tam nie pójdzie na zawodach raz, drugi raz, trzeci raz. No bo niestety u młodych tak to wygląda, tak? Pojedzie na zawody, no będzie 28, ale on chciał być pierwszy. No nie da się, po prostu nie da się. Cierpliwość treningu lekkiej to jest, uważam, też taka podstawowa sprawa, gdzie no ten czas, tego czasu potrzeba. Wiadomo, ktoś jest talentem, tego czasu potrzebuje mniej. Ktoś jest mniejszym talentem, tego czasu potrzebuje więcej. Ale każdy talent potrzebuje też treningu. Więc nie ma tak, że, nie wiem, masz talent i już nic nie musisz robić. No jeżeli masz takie podejście, no to lepiej zrezygnować naprawdę, nie wiem, z tego sportu, może spróbować inny, tak? I mówię, nie nastawiać się na wczesną taką specjalizację, jeśli chodzi o trenowanie lekkiej atletyki. Bawić się, jeśli jesteś młody, przychodź na treningi, baw się, skacz, nie wiem, rzucaj, ścigaj się. No wszystko takie, żeby to było też zabawą, a nie, że, nie wiem, ten trening od razu masz od pierwszego dnia trening typowy i za 3 lata rezygnujesz, bo już ci się to nudzi. No niestety trening w lekkiej jest monotonny. Sam wiesz o tym, jak to wyglądało? A propos jeszcze, wracając do takiego pytania poprzedniego, a propos przełajowców, to też sam o sobie możesz dużo powiedzieć na ten temat, myślę, bo wiesz, o co chodzi.
Wiem, dokładnie wiem.
jak to wygląda. Tabele nie grają roli
Nie,
i
naprawdę. Czasem
statystyki
jak się
żadne.
wydaje, że coś ma pójść tak, to idzie zupełnie po innej myśli, więc dokładnie wiem, o co chodzi.
Inaczej jest i tak jak wspominałem, współpraca między trenerem a zawodnik. Tu, jeżeli jest dobra współpraca, naprawdę dużo można osiągnąć. Dużo można osiągnąć, a przede wszystkim nie nakładać presji. A już nie mówiąc o małych dzieciach. A zdarza się to tak u trenerów, naprawdę, że presję nakładają na te dzieci już w wieku, no nie wiem, 10-latków. No nie tędy droga, bo nie każdy 10-latek będzie, nie wiem, potem właśnie biegał, czy skakał, czy rzucał, ale każdy 10-latek może się bawić w to i może pójść do innej dyscypliny. Nie musi zostać w lekkiej, może pójść, no robić cokolwiek, ale tu, żeby miał taki ogólnorozwój i wtedy myślę, że to jest najlepsza droga do tego, żeby ogólnie społeczeństwo też stawało się sprawniejsze, bo wiemy, jak to wygląda z tym społeczeństwem. Nie chce się, ciężko jest, pytałeś o to, jak i tak, no ciężko jest kogokolwiek zachęcić. Już nie mówię, czy do lekkiej, ale do, no praktycznie do każdego sportu, bo nawet na tą piłkę przychodzą, ale myślą, że będą, nie wiem, grać w każdym meczu. No niestety, jeżeli jest drużyna 11-osobowa, no to musi być rezerwowy, tak? No jeżeli ktoś na rezerwie siedzi i potem narzeka, że nie wiem, trener go nie wpuścił, no to znaczy, że albo nie jest gotowy, albo no niestety są lepsi. I to też osoby muszą zrozumieć, tak? Tak jak, no w lekkiej jest inaczej, bo jesteś sam. I możesz być albo najlepszy, albo taki średni, no albo bawić się w to po prostu, nie? Nie powiem, że najgorszy, bo powiem szczerze, z ostatniego miejsca też możesz być 10, nie wiem, 11, nie wiem, 3, w tabelach oczywiście, nie? No bo to różnie jest.
Dobrze, nasz czas dobiegł końca, za mikrofonem mówił dzisiaj Jan Mokrzycki, a rozmawiałem z panem Dariuszem Żakiem, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
A my słyszymy się już niebawem w kolejnym podcaście z serii Rozegrane na luzie. Do usłyszenia.